Jeżeli czytacie kryminały, zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych, do których linki znajdziecie w opisie pod filmem. Informuję w nich o przygotowaniach do publikacji mojej kolejnej książki, która będzie miała miejsce w maju tego roku. Nakładem wydawnictwa Czarna Owca ukaże się moja kolejna powieść pod tytułem Wiatr. Analizując akta sprawy Anatola Firsowicza, można skupić się na różnych aspektach. Chociażby na metodach, którymi posługiwali się śledczy pół wieku temu. Dużo czasu spędziłem zastanawiając się nad tym, dlaczego tak trudno było im złapać zabójcę. Myślałem też o ofiarach, które można powiedzieć zostały nimi przez przypadek. Każda z nich zginęła bowiem dosłownie o kilkaset metrów od własnego domu. Wystarczyło więc kilka minut, a to wszystko by się nie wydarzyło. Tylko czy naprawdę by tak było? Z pewnością te konkretnie osoby, a więc Antonina, Teresa i Barbara, żyłyby. Ale nie mam wątpliwości, że w ich miejsce pojawiłyby się inne kobiety. Bo tak jak wybór ofiar był przypadkowy, tak to, że w ogóle do tego wyboru dochodziło, miało swoje przyczyny. Kiedy Anatol przebywał w areszcie i w kolejnych przesłuchaniach przyznawał się do zbrodni, a jednocześnie ze szczegółami opisywał ich przebieg, śledczy zwrócili uwagę na pewną prawidłowość. Chodziło mianowicie o to, że do zabójstw dochodziło na tle seksualnym, a mówiąc bardziej precyzyjnie, dochodziło do nich podczas prób odbycia stosunku. Sam ten fakt nie byłby dziwny aż tak, gdyby nie to, że były to jedyne podejmowane przez Anatola próby kontaktów seksualnych. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, tych prób było łącznie 5. Dwie z nich zakończyły się nieudanymi próbami gwałtu, 3 z kolei zakończyły się śmiercią ofiar. Trudno sobie wyobrazić bardziej tragiczny bilans. Anatol mówił podczas przesłuchań, że miał problemy w nawiązywaniu kontaktu z kobietami. I choć chciał, jak rówieśnicy, mieć dziewczynę i zapewne uprawiać z nią seks, nigdy się na to nie zdobył. Śledczych musiało to zastanowić. Podobnie jak to, do czego wielokrotnie wracali w przesłuchaniach. Chodziło o pewien pozorny detal, który pojawiał się przy opisie wszystkich 3 zabójstw. Anatol opowiadał, że za każdym razem, kiedy był zdecydowany na zgwałcenie i w celu obezwładnienia zaczynał dusić swoją ofiarę, w pewnym momencie opamiętywał się. Początkowo enigmatycznie wyjaśniał, że po prostu podniecenie nagle opadało i wtedy docierało do niego, co się stało. Dopiero po jakimś czasie ze wstydem wyjawił, że to opamiętanie było skutkiem wytrysku, którego w momencie duszenia doznawał. To zmieniało obraz sytuacji. Śledczy brali przy tym pod uwagę, że Anatol mógł dusić właśnie po to, aby doznać zaspokojenia. 10 kwietnia 1978 roku zapadła decyzja prokuratury o zasięgnięciu opinii biegłego. W uzasadnieniu możemy przeczytać następujące słowa. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze, że powyższe, a głównie charakter i okoliczności popełnienia przypisanych podejrzanemu Anatolowi Firsowiczowi zbrodni, nasuwają uzasadnione podejrzenie występowania u tego podejrzanego mankamentów zdrowia psychicznego, w celu określenia stopnia jego poczytalności tempore criminis należało postanowić jak na wstępie. Tempore criminis oznacza w czasie zbrodni, czyli w chwili popełnienia przestępstwa. Biegli mieli stwierdzić, czy Anatol w momencie popełniania kolejnych zabójstw zdawał sobie sprawę z tego, co robił. Orzeczenie sporządzone przez psychiatrów datowane jest na 12 kwietnia, a więc jego sporządzenie zajęło biegłym 2 dni. Na pierwszych stronach omówione są ogólne fakty dotyczące popełnionych przez Anatola zbrodni, ale ciekawsze informacje pojawiają się trochę później. Dowiadujemy się m.in., że miał on trudności w nauce i z tego powodu powtarzał klasy. Ponadto za kradzieże, których się dopuszczał, został na 4 lata umieszczony w zakładzie poprawczym, skąd uciekał, ale został złapany i ponownie do niego doprowadzony. W zakładzie tym Anatol wyuczył się zawodu ślusarza, który później przez jakiś czas nawet wykonywał. Psychiatrzy odnotowali też swoje uwagi dotyczące jego zachowania. Stwierdzili, że miał obniżony nastrój, był spokojny i zachowywał się poprawnie. Zwrócili jednak uwagę, że kontakt z nim był utrudniony, a na zadawane pytania odpowiadał zdawkowo, po dłuższym namyśle. Mimo to podał o sobie kilka faktów. Między innymi to, że z nikim, z wyjątkiem matki, nie był uczuciowo związany. Nie lubił towarzystwa, nie miał kolegów ani sympatii, a wobec kobiet czuł się nieswojo. Poza sportem, a konkretnie piłką nożną, nie miał żadnych zainteresowań. Anatol określił siebie jako osobę opanowaną i zrównoważoną nerwowo. Dodał, że alkoholu nie pije, za to pali do 30 papierosów dziennie. Czy na podstawie takich informacji można wyciągnąć wnioski mówiące o poczytalności osoby w czasie dokonywania zabójstw? Konieczne było uzyskanie wiedzy o ewentualnych chorobach czy urazach. W końcu różne psychiczne defekty mogą powstawać na skutek rozmaitych wypadków. Tyle, że w przypadku Anatola nic takiego nie miało miejsca. Z zebranych przez lekarzy informacji wynikało, że nie doświadczył żadnych urazów głowy ani utraty świadomości, do tego poza przeziębieniami i migrenami nie chorował. Badania neurologiczne również nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a stan somatyczny nie budził zastrzeżeń. Psychiatrzy odnotowali, że Anatol nie udziela żadnych informacji na temat zabójstw, a pytany konsekwentnie milczy. W związku z tym biegli oświadczyli, że nie są w stanie wydać ostatecznej opinii sądowo-psychiatrycznej i stwierdzili, że konieczne jest umieszczenie Anatola na obserwację psychiatryczną w warunkach szpitalnych, a także przeprowadzenie dodatkowych badań. Dziewięć dni później prokuratura wydała postanowienie o przeprowadzeniu badania podejrzanego w zakładzie leczniczym. I tak się stało. Anatol przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Grodzisku Mazowieckim i tam oprócz badań lekarze obserwowali go podczas codziennego funkcjonowania, a ich uwagi stanowiły materiał pomocniczy do sformułowania opinii biegłych. Okazało się, że podczas pobytu w szpitalu Anatol przez pewien czas miał obniżony nastrój, a do tego okresowo odmawiał przyjmowania posiłków i wymagał karmienia sztucznego, przy czym nie wyjaśniał przyczyny takiego zachowania. Z innymi pacjentami otrzymywał ograniczone kontakty, ale i z personelem rozmawiał dość powierzchownie, choć kiedy już mówił, wypowiadał się rzeczowo i logicznie. Do tego był spokojny i nie odnotowano żadnych wydarzeń, w których byłby agresywny. Można by powiedzieć, że stanowił zaprzeczenie wyobrażenia osoby, która dopuściła się 3 zabójstw. Biegli wnikliwie analizowali również opinie innych ludzi o Anatolu. Od jego matki dowiedzieli się na przykład, że problemem, z którym mierzyła się rodzina, był alkoholizm jej męża, który pił nawet denaturat i miał się odgrażać, że ją zabije. Mężczyzna miał być agresywny wobec dzieci, które nieraz uciekały z jego powodu z domu. Inna rzecz, że ojciec uważał, iż Anatol nie był jego dzieckiem, dlatego też nie angażował się w jego wychowanie. Nie wiadomo, czy z powodu problemów z ojcem, czy nie, ale Anatol od 12 roku życia co pewien czas znikał z domu nawet na kilka dni. Matka mówiła o nim, że był spokojny, ale kiedy był dzieckiem zdarzało mu się rzucać na ziemię i kopać, co przypisywała jego upartości. Kobieta twierdziła, że w domu Anatolowi niczego nie brakowało i otoczony był należytą opieką. Jego brat uważał, że choć łączyły go z Anatolem dobre stosunki, nigdy mu się on nie zwierzał z żadnych swoich spraw. Biegli sięgnęli również do opinii nauczycieli ze szkoły, do której chodził w Bielsku Podlaskim, a wynikało z niej, że był uważany za ucznia leniwego, skrytego i niedarzącego nauczycieli zaufaniem. Do tego miał problemy z nauką i powtarzał klasę 2., 5. i 6. W zeznaniach jego matki pojawia się zresztą wątpliwość, czy powinien chodzić do zwykłej szkoły. Nauczyciele wspominali też o jego chorobliwej skłonności do kradzieży, co ostatecznie spowodowało, że wyrokiem sądu został skierowany do zakładu poprawczego, w którym spędził 4 lata. Biegli przeanalizowali również opinie kolegów z jednostki wojskowej, w której służył Anatol. Jeden z nich wspominał go jako spokojnego i zdyscyplinowanego marynarza. Inny, który chodził z nim w wolnym czasie do klubu, zwrócił uwagę, że negatywnie wypowiadał się o dziewczynach, które w tym klubie przebywały. Do każdej miał jakieś zastrzeżenia, a jednocześnie nie wspominał, czy sam miał dziewczynę. Jeszcze inny kolega, z którym Anatol również chodził do klubu, zauważył, że nigdy nie próbował nawiązać kontaktu z żadną dziewczyną. Czy już wtedy wzbudzało to jakieś podejrzenia wśród żołnierzy? Wątpię. Nie przejawiał jakichś nietypowych zachowań, a przecież wyjścia do klubu miały raczej charakter incydentalny. Na co dzień były normalne wojskowe obowiązki, a poza tym Anatol był raczej lubiany za wesołe usposobienie, więc najprawdopodobniej nikt nie zwracał większej uwagi na kwestie związane z jego relacjami z kobietami. Tym razem biegli mieli całkiem obfity materiał dotyczący Anatola. Zdecydowanie wykluczyli, aby był chory psychicznie, a w uzasadnieniu opinii napisali, że w czasie obserwacji sądowo-psychiatrycznej oraz w czasie badań klinicznych przeprowadzonych w warunkach gabinetu nie stwierdzono, aby Anatol Firsowicz ujawniał albo też demonstrował objawy choroby psychicznej. Nic nie dało podstaw do przyjęcia, że w jego zachowaniu albo wypowiedziach istniały objawy z grupy urojeń. Dalej padają kolejne uwagi. Anatol Firsowicz od wczesnych lat kształtował się w rodzinie subkulturowo-prymitywnej. Akty agresji i awantur w domu powodowały brak możliwości rozwoju emocjonalnego Anatola Firsowicza w sposób harmonijny. W oparciu o całokształt materiałów klinicznych, a przede wszystkim w oparciu o naszą obserwację sądowo-psychiatryczną, możemy stwierdzić, że osobowość Anatola Firsowicza klinicznie zbliżona jest do obrazu osobowości schizoidalnej zamkniętej. Biegli orzekli, że ten typ osobowości, który reprezentował Anatol, należy do zaburzeń osobowości głębokich, to znaczy takich, które naruszają ogólną strukturę jego osobowości, uniemożliwiając równomierny rozwój. Psychiatrzy podkreślali, że w przypadku Anatola duże znaczenie miały zaburzenia w sferze erotyczno-seksualnej, a on sam odczuwał swoją mniejszą wartość w tym zakresie. Ze względu na to, że nie uczestniczył w pełni w życiu rówieśników, nie umiał też wykształcić umiejętności prawidłowego rozwiązywania problemów dotyczących naturalnego popędu. W ostatnich zdaniach biegli stwierdzili, że Anatol Firsowicz w stosunku do zarzutów objętych aktami sprawy miał w odniesieniu do tych zarzutów w znacznym stopniu ograniczoną zarówno zdolność rozumienia znaczenia czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem. W razie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności, Anatol Firsowicz powinien przebywać w oddziale dla skazanych z anomaliami psychicznymi. Myślę, że w takim momencie w wielu z nas budzi się naturalny sprzeciw, wynikający z wrodzonego poczucia sprawiedliwości. Jeżeli mamy zbrodnię, dowody winy i sprawcę, zwykły porządek rzeczy domaga się też kary, i to kary adekwatnej do popełnionego czynu, a w przypadku Anatola mówimy o 3 zabójstwach. Tymczasem orzeczenie psychiatrów sugeruje, że wyrok sądu może być łagodniejszy niż oczekujemy. Adekwatny do sytuacji, ale jednak nie tak surowy. O tym, jaki był ten wyrok i jak przebiegał proces, opowiem w kolejnym odcinku. W tym chciałem wam w jakiś sposób pokazać, jak w ocenie psychiatrów kształtowała się osobowość Anatola. Ja sam nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w jego życiu nie było jakichś bardzo nadzwyczajnych sytuacji. Bo przecież wokół nas nie brakuje i osób dorastających w domu, w którym jest problem z alkoholem, i takich, które mają konflikt z prawem, również takich, które sprawiają wrażenie, jakby stały gdzieś z boku, nie angażując się w życie rówieśników. A przecież nie każda z tych osób stała się zabójcą. Jakie więc tajemnice kryją się w człowieku, że doprowadzają go do zbrodni? Co musi się stać, aby nie poprzestać na jednej ofierze? Nie znam odpowiedzi na te pytania.